Dobrze. Zacznę od rzeczy oczywistej. Przemijamy. Zmieniają się formy życia, w którym uczestniczymy, w najróżniejszych jego aspektach. Kurczy się czas naszego życia. Kurczą się czasem środki. Kurczy się nasze zdrowie czasem. Z wiekiem bywa trudniej. Też nie możemy niczego zatrzymać z tego świata stworzonego na stałe. A gdyby ktoś miał co do tego wątpliwości, to można się przejść tutaj za mur klasztorny, przez drogę, tam na cmentarz. Tam leży sporo ludzi, ich rozłożone ciała i kości, ale ludzi, którym się wydawało, że może coś mogą na tym świecie zatrzymać na stałe. I pewnie walczyli o to i toczyli różnego rodzaju boje. Ale niestety, jak to napisał święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, przemija postać tego świata, a my wraz z nim, chcę się dodać. Ale medytacja jest taką praktyką, która może przeciąć ten proces. Przeciąć raz na zawsze. Medytacja jest praktyką, która zaprasza, żebyś swoje serce, swój umysł złożył w tego, który jest nieprzemijalny, który jest niestworzony, który jest bezczasowy. My jako ludzie mamy ogromną tęsknotę za tym, co niestworzone, za wiecznością. Chyba, że ktoś ma jakąś silną dysfunkcję, czy jakoś jest chory. No tak normalnie mamy ogromną tęsknotę za tym. I medytacja jest praktyką, która do tego zaprasza. Przypuszczam, że macie swoje ulubione teksty z Pisma Świętego, czy wręcz księgi. Jedną z moich ulubionych ksiąg to jest księga Koheleta, którą odkryłem dawno temu jako młody człowiek. I uznałem ją, że to jest bardzo medytacyjna księga, medytacyjny tekst. Zawsze ujmował mnie ten fragment, to wyrażenie, w którym Kohelet napisał marność nad marnościami i pogoń za wiatrem. To jest takie hard tłumaczenie. Jest też soft tłumaczenie tego. Soft tłumaczenie brzmi przemijanie za przemijaniem. No, jest ulotne. Gdzieś w jakimś komentarzu też przeczytałem, że to jest bardzo buddyjska księga. Buddyjska, chrześcijańska, żydowska, ogólnoludzka. Myślę, że przekazuje pewną istotną prawdę. Ja sam nawet mrugałem tak wewnętrznie do siebie, mówiąc, że ten Kohelet, ten gość musiał medytować. Ktoś, kto takie wyrażenie stworzył, pogoń za wiatrem, no, musiał widzieć tę przemijalność nie tylko świata, ale też procesów tego, co się dzieje wewnątrz nas. To jest ktoś, kto doświadczył wielu różnych wartości z tego świata. No, kiedy czytacie tę księgę, no, był człowiekiem zamożnym, miał władzę, był sławnym, znał mądrość, znał wartość wspólnoty, doświadczył też samotności, cierpienia. Doświadczył tego wszystkiego. Zarówno w wymiarze relacji międzyludzkich, posiadania rzeczy, doświadczania różnych stanów wewnętrznych. I nie znajduje szczęścia. Odczuwa niezaspokojenie głębokie. A jednocześnie różnicuje ten świat, bo mówi, że mądrość jest lepsza niż głupota, chociaż zarówno mądry człowiek, jak i głupi znajdzie się ostatecznie na cmentarzu. Lepsza jest wspólnota, czy to, co moglibyśmy współczesnym językiem jakoś nazwać kapitał relacji, dzięki któremu my jesteśmy bardziej twórczy w życiu. To jest coś lepszego niż zamknięcie się w takiej samotniczej wieży. Ale i ten, który żyje we wspólnocie, i ten, który żyje samotny, i tak ostatecznie znajdzie się na cmentarzu. Ale różnicuje rzeczywistość, choć nie znajduje w niej satysfakcji. To wszystko, te rzeczy, relacje międzyludzkie, one są istotne dla nas, dla naszego rozwoju. Rzeczy są dane nam w zarząd, w relacjach międzyludzkich, służymy innym. No ale to wszystko przemija. O, może zagadka. Najbogatszy człowiek na świecie, wciąż tak o nim mówi się, John D. Rockefeller. Czy ktoś z nas wie, ile on zostawił po sobie pieniędzy? Ile pieniędzy zostawił Rockefeller? Proszę?
Dużo.
Wszystkie. Iza, brawo. Wszystkie zostawił. Wszystkie zostawił Rockefeller pieniądze. No, miał czym zarządzać, ale zostawił ostatecznie wszystkie. Kohelet wskazuje na taką bardzo ważną podstawę tego. Bo on mówi, jeżeli się troszczysz o te rzeczy stworzone, relacje międzyludzkie, no to wszystko, co jest stworzone, dla tego samego, bez relacji z niestworzonym, z bezczasowym, to wchodzisz właśnie w stan marności, gonisz za wiatrem. Zachęca do tego, żeby, i to na końcu tej księgi jest takie wyrażenie, Boga się bój, przykazań Jego strzeż, bo cały w tym człowiek. Dwie zasadnicze wartości, relacja do Boga, też pewien status moralny, postępowanie zgodnie ze sobą. I kiedy my słyszymy takie wezwanie, czy zachętę, Boga się bój, tak, i przykazań Jego strzeż, to myślę, że u niektórych osób może brzmieć to trochę tak w dzisiejszej kulturze dosyć negatywnie. Zwłaszcza jeżeli ktoś miał doświadczenie w relacji swojej rozwoju religijnego czy duchowego, taki obraz Boga, który gdzieś tam, wiecie, u góry siedzi i, przepraszam, powiem tak prymitywnie, siedzi i tylko czeka, aż ci się noga powinie, jak tam nie będziesz postępował zgodnie z jakimiś regułami, żeby tam dowalić ci. Fatalny obraz, zupełnie nieprawdziwy. Biblijnie ta bojaźń Boża to jest tak naprawdę rodzaj respektu, szacunku, ufności, powierzenia swojego życia. Więc to jest zupełnie inna perspektywa. Więc Kohelet do tego zachęca. Do tego, żeby z naszej, mówiąc naszym językiem medytacyjnym, żeby wejść w tę podstawę. No, to jest jak dłoń. Bóg jest jak dłoń, która podtrzymuje ten świat w różnych jego aspektach. Żebyś ty mógł wziąć ślub z bezczasowym. O, tak można powiedzieć. Żebyś położył swoją dłoń tu. Żebyś razem mógł iść i podążać w swoim życiu. Byś złożył tu swoje serce, swój umysł. Wtedy będziesz wolnym człowiekiem. To też daje takie wyzwolenie, ponieważ niezależnie od tego, co robisz, jaki jest twój status, zawsze jesteś w tej jedności. Mój ulubiony Kohelet, on też w tej swojej księdze, przynajmniej tak ją odczytuję, zachęca do tego, żeby ulec procesowi rozczarowania rzeczywistością. Żebyś potem nie był rozczarowany w różnych momentach życia. Kiedy przychodzą jakieś trudne rzeczy, jakieś niespokojne rzeczy, no i jesteś zdziwiony, no to tak? Albo na przykład spotykasz się ze śmiercią kogoś bliskiego, albo sam doświadczasz jakiegoś cierpienia, to już może się skończyć to wszystko? On zachęca, żebyś rozczarował siebie. Nie ulegał tej iluzji, że właśnie możesz coś zatrzymać na stałe. Gdzie my w ogóle ten proces rozczarowania możemy praktykować? No właśnie na tych tutaj czarnych poduszkach i na ławeczkach. Tu się dokonuje ten proces rozczarowania, rozczarowywania rzeczywistością. W jaki sposób to się dzieje? Zwróćcie uwagę, że kiedy my siedzimy na tych czarnych poduchach czy na ławeczkach, jakkolwiek robimy tę praktykę medytacyjną, cały ten proces, który się dokonuje w nas, przechodzenia myśli czy emocji, wyobrażeń, jakichś sądów, pragnień, to wszystko płynie, to przemija. Nie jesteś w stanie tego zatrzymać. To wszystko przemija. I właściwie, gdyby tak pójść dalej za tym obrazem, to co jest istotne, to twoja obecność. Twoje serce i umysł, które jest tutaj nieustannie, niezmienne. Bo to wszystko przechodzi. I możesz zobaczyć ten proces, który się dzieje wewnątrz, ale tak naprawdę on wskazuje na to, co się dzieje na zewnątrz w twoim życiu. Żebyś tego nie chwytał, żebyś się tego nie czepiał. Ciekawa rzecz, że ta nasza praktyka medytacyjna jest niezwykle egalitarna. My żyjemy w czasach, w których takie równościowe podejście w relacjach międzyludzkich no, jest takie bardzo mocne. No. Rzekomo jesteśmy wszyscy równi. Wydaje mi się, że to nie jest prawda. Co do pewnej godności tak, ale do wielu innych naszych form, zdolności, kształtów, urody, no, różnimy się bardzo. Można powiedzieć, że jesteśmy równi wobec prawa, ale myślę, że też nie do końca. Natomiast z perspektywy tego doświadczenia, że ty możesz złożyć swoje serce, umysł poza tymi uwarunkowanymi rzeczami, poza tym wszystkim, co relatywne, poza tym, co stworzone, że możesz być w tym wolny, jesteśmy bardzo równi. Bo zwróćcie uwagę, kiedy my tutaj siedzimy w medytacji, czy to jest istotne, jaki ktoś ma status materialny, jaki ma status cywilny, też ostatecznie, jakie ma doświadczenia trudne w życiu, czy radosne, czy ma jakiś tytuł naukowy, czy nie ma tytułu naukowego. Te wszystkie desygnaty nas kompletnie nie interesują. Robimy wspólną praktykę, która ma podobny cel. Właściwie ten sam cel. Żebyś pielęgnował to serce, ten umysł złożone w bezczasowym, w Bogu. To jest esencja tej praktyki. To nie znaczy, że przecież nie mamy się troszczyć o to wszystko, co jest częścią naszego życia, nas, ludzi świeckich, jak najbardziej. To nie jest zachęta do jakiejś demobilizacji, to, że wszystko przemija. Wręcz przeciwnie. Kohelet zachęca, żebyś wyssał to życie do końca, jak głęboko możesz, do samej kosteczki. Żeby to nie było powodem tego, że ty ulegniesz demobilizacji. Myślę, że też z przemijalnością wiąże się nasze podejście do zmiany w życiu. I wydaje mi się, że mogą tu być dwie takie skrajne postawy. Ta pierwsza chyba częściej nas może dotykać. Przynajmniej tak ja widzę czasem w swoim życiu, czy w rozmowach z innymi ludźmi. Mianowicie pierwsza to jest niechęć na zmianę. Że tak bardzo trzymamy się kurczowo różnego rodzaju ustalonych naszych formuł życia, czy czasem relacji trudnych, nawet złych dla nas, rozwiązań, pewnych pomysłów na nasze życie. I tak kurczowo się tego trzymamy, że to kosztuje nas bardzo dużo energii, ale jednocześnie uniemożliwia nam rozwój, wejście w nową jakość. I można przyjąć taką postawę takiego życiowego zastałka. Że tak sobie zastawiłeś to życie już niemal raz na zawsze i tak jesteś. I to nie tylko chodzi o pewne rozwiązania życiowe, tylko że ty sobie sam przed sobą zastawiłeś różnego rodzaju rozwiązania możliwe. One są, ale no tak sobie pozostawiałeś to. Na przykład z powodu lęku albo z powodu wygody, z różnych powodów. No i sobie funkcjonujesz jak taki zastałek. I ta opatrzność tam próbuje coś aranżować, nawet próbuje ci włożyć tutaj, o tu możesz iść, tu możesz coś zmienić. Ale ten zastałek potrafi być bardzo silny. A stara zasada mówi, no jeśli chcesz coś zmienić w swoim życiu, no to musisz coś zmienić w swoim życiu. Nie możesz oczekiwać zmian w swoim życiu, jeśli wykonujesz ciągle to samo, ten sam model funkcjonowania. Zwróćcie też uwagę, że w medytacji, tak jak mówiłem o tym przemijaniu i doświadczacie go doskonale, to przemijanie wiąże się też z tym, że przyjmujemy nowe. Przyjmujemy nowe, bo przychodzą nowe myśli, nowe uczucia w reakcji do rzeczywistości czy w reakcji do naszych stanów wewnętrznych. Tak jak to w życiu się dzieje, że przychodzą nowe rzeczy. I teraz nie ma sensu trzymać się tego starego status quo, bo to nas po prostu ogranicza, uniemożliwia rozwój naszych talentów, naszego powołania, uniemożliwia nam zobaczenie jakichś nowych perspektyw w życiu. To bycie zastałkiem jest rzeczywiście trudną rzeczą. W wielu aspektach może się to przejawiać. Na przykład takim w życiowym przypadku kiedyś spotkałem na przykład kogoś, kto podzielił się takim doświadczeniem, że na przykład kupuje jakąś nową rzecz albo nowe ubranie. To go nie ubiera, tylko czy nie używa tej rzeczy, żeby się to nie zniszczyło. Nie? Niech to tam zostanie. Tak? No, może przy jakiejś specjalnej okazji. I to wiecie, czasami tam mole może zjedzą. Nic z tego nie wyjdzie. Ale podobnie jest to, że nie ruszysz z miejsca swojego, w którym jesteś, no bo już tam ta praca jest taka, jaka jest, to miasto jest takie, jakie jest i nie zrobisz tego ruchu. No, jesteś tutaj takim zastałkiem. Nawet nie wyjedziesz gdzieś, nie wiem, w nowy kraj czy w jakieś nowe miejsce, tak? Bo tam, a mury to i tak są takie same wszędzie. No, wewnętrzny zastałek. Ale jest też druga skrajna postawa. Nihilizm. Nihilizm. Jak się słyszy takie słowa u Koheleta, marność nad marnościami, no to właściwie no nic tylko umrzeć po prostu tylko i koniec. Nie ma co. Natomiast to jest głęboka nieprawda. Głęboka nieprawda. Nihilizm on wynika z tego, że błędnie odczytujesz naturę rzeczywistości, naturę świata. I że nie potrafisz zaakceptować przemijalności i otwartości na nowe. Bo Kohelet to jest człowiek, który ma pewien status. To nie jest na przykład człowiek biedny, gdy się czyta tę księgę Koheleta. To nie jest człowiek, który nie doświadcza pewnej wygody też w życiu. Jeśli więc Kohelet mówi, że Boga się bój i przykazań Jego strzeż, bo cały w tym człowiek, a wszystko inne to pogoń za wiatrem, to możemy powiedzieć, to najpierw bądź jak ten Kohelet, a potem odpowiedzialnie powiedz, że tak, to wszystko pogoń za wiatrem. No to najpierw to zrób, urzeczywistnij to w swoim życiu. Czyli tak naprawdę za tym się kryje wezwanie do aktywności w życiu. Że masz połączyć w życiu zarówno to, co jest relatywne i to, co stworzone. Że żyjesz z dwoma tymi, można powiedzieć, składowymi. Twoje serce i umysł jest umiejscowione non-stop w tym, co niestworzone, w bezczasowym, a jednocześnie twoja cała aktywność człowieka jako człowieka jest na 100% oddana temu, by żyć w pełni, wykorzystywać szanse, żeby rozwijać swoje talenty, swoje możliwości, wszystko to, do czego zostałeś wezwany przez Boga. Zwróćcie uwagę, że te obie rzeczywistości, ten niestworzony i ten stworzony, tak naprawdę on się ucieleśnia w osobie Chrystusa. Bo to, jak mówi ładnie ta formuła teologiczna, niestworzony stał się stworzonym, bezczasowy stał się czasowym. Jeżeli my mówimy, że mamy naśladować Chrystusa, to myślę, że także w tym aspekcie możemy powiedzieć o tym naśladowaniu. Także w tym aspekcie. Że twoje serce, twój umysł jest złożone w Jego serce, umysł bezczasowe. I z tym możesz żyć i podejmować najróżniejsze wyzwania, które stoją przed tobą w życiu. No mamy też czas, to jest też chyba taki ważny aspekt, o którym warto powiedzieć w tym momencie, bo mamy te 24 godziny na dobę, każdy w naszym życiu, w którym się ta rzeczywistość przemijalna dokonuje. I to też jest wezwanie, chociażby od Koheleta. Tam jest taki ładny refren. Jest czas miłości, czas nienawiści, czas wojny i czas pokoju. Czas sadzenia i czas zbierania tego, co zasadzone. Czas rzucania kamieni i czas ich zbierania. Na wszystko jest wyznaczony czas. Na wszystko jest godzina pod słońcem. No to jest o nas. O tym, żeby ten czas naszego życia wykorzystywać. I paradoks polega na tym, że od strony relatywnej musimy wchodzić na 100% w życie. Na 100%. Wykorzystywać te szanse. Rozwijać się jako ludzie w pełni. Cały nasz potencjał. Wykorzystywać ten czas. A jednocześnie z punktu widzenia tego absolutnego, bezczasowego mamy mieć absolutnie wolne serce, wolny umysł. Mamy umieć stracić ten czas kompletnie. I umieć to stracić, ten czas. Tak jak to robimy na tych poduszkach. Przecież wiecie, gdybyśmy zapytali wielu ludzi: człowieku, co ty robisz? Weź się do roboty jakiejś porządnej. Co ty robisz na tej poduszce? Ty marnujesz życie. Marnujesz czas. No ale jak ktoś tego nie widzi, no to pewnie. Ale to są te dwie rzeczywistości. Nie można zdezerterować, bo jest też taka pokusa, żeby zdezerterować sobie w medytację, czy w ogóle w duchowość. Bo skoro tylko Bóg się liczy, no to czy ja muszę się aż tak bardzo troszczyć o to moje życie, które jest tak marne, które jest taką pogonią za wiatrem? Oj, ty niewdzięczniku. O nie, 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 nie. Jeżeli ty byś chciał usprawiedliwić Panem Bogiem i swoją duchowością brak energii do tego, żebyś podejmował w swoim życiu swoje obowiązki, o ty niewdzięczniku. O nie, nie, nie. To jest fałszywa droga. Musisz mieć obie te rzeczywistości razem. Obie te rzeczywistości musisz mieć razem. Jeżeli chcesz budować wielką duchowość w swoim życiu, to ją buduj. Ale też bierz odpowiedzialność za swoje życie w pełni. I żyj na 100%. I na 100% umiej te aktywności porzucić, kiedy trzeba je porzucić. To jest trochę tak jak z ogniskiem. Tak? Rozpalasz swoje życie w jakimś aspekcie, na 100% rozpal ten ogień. Jak on zgaśnie, to zgaśnie. Zapalasz nowy ogień. Jesteś w tym nieustannie wolny. I wtedy możemy powiedzieć też o tamtym ludziom, którzy na tym cmentarzu są, że to jest taki proces, że to nie jest tak, że to życie jest tylko tobie odbierane. Bo kiedy masz te dwie rzeczywistości złożone razem, to ty możesz powiedzieć tak, że to ja oddaję swoje życie. Ja oddaję swoje życie. To ja mogę zatańczyć mój medytacyjny taniec w życiu. We wszystkich jego aspektach. To nie jest tak, że jeśli to odebrane, a ty się temu poddajesz. To tak jakby zadać takie pytanie. Każdy ma z nas te 24 godziny na dobę. To mam pytanie. Czy to jest tak, że to ty używasz tych 24 godzin? Czy to jest raczej tak, że te 24 godziny używają ciebie? Pytanie. Co już tam? Każdy niech odpowie sobie. Myślę, że właściwą odpowiedzią jest, myślę, że nie słowo tylko. Nie tylko słowo. Właściwą odpowiedzią na to. A życie też przyniesie swoje, sprawdzam. Także w tym wymiarze rzeczy stworzonych i relatywnych, nie? Tam, gdzie pełnimy odpowiedzialność jakąś. Twoje umiejętności, które jeśli możesz rozwijać, rozwijaj je. Możesz nimi służyć, możesz nimi zarabiać pieniądze, możesz dużo dobra zrobić dzięki temu. Ono przynosi, sprawdzam, ten czas przynosi, sprawdzam. Coś już minęło, ileś lat minęło, może tkwisz jak zastałek tam gdzieś, ale to ci mówi, no zrób to, rozwiąż tę sytuację. Wreszcie rozwiąż tę sytuację. Nie? Daj sobie nowe otwarcie, daj innym ludziom nowe otwarcie. Może jeszcze jedna myśl. Z tym przemijaniem i czasem. Arcybiskup Fulton Sheen powiedział kiedyś taką piękną myśl, że każdy, kto poślubia ducha czasu, wcześniej czy później owdowieje. Jak powiedziałem, medytacja jest taką praktyką, która zachęca cię do tego, żebyś wziął ślub z bezczasowym. Bo ten świat przemija w różnych jego formach. My wierzymy głęboko, że możemy to urzeczywistniać chwila po chwili. I możemy też z tego punktu żyć w sposób prawy, zgodnie z pewnymi zasadami moralnymi, czy zgodnie z sumieniem, które oddaje, rezonuje z czymś, z jakimś obiektywnym porządkiem też moralnym. Ale ty możesz dzięki tej praktyce twoje serce, twój umysł włożyć, złożyć w serce, umysł Boga, tego, który jest nieprzemijalny. Możesz być chwila po chwili z Nim. Albo inaczej, dłoń swoją włożyć w Jego dłoń, która podtrzymuje to wszystko w istnieniu. I wtedy, jak jesteś z Nim, to czy pójdziesz do przodu, czy do tyłu, czy w prawo, czy w lewo, czy doświadczysz różnych trudnych rzeczy, wystarczy pół sekundy i jesteś z Nim. To jest wielkość tej praktyki. Nie musisz robić żadnych skomplikowanych praktyk modlitewno-religijnych. Wystarczy tylko prosty akt miłującej obecności, która kieruje ciebie do tego doświadczenia, że okej, to jesteśmy. Idziemy. Tu idziemy teraz w medytację w ruchu.